Dewocja. Słuchajcie, tam gdzie mówimy o religijności, tam w tle jakby małpa tego pozytywnego zjawiska pojawia się również dewocja jako karykatura religijności. O czym mówimy, mówiąc o dewocji? Ta najprostsza definicja, taka bardzo oczywista, to byłaby jakaś obrzędowa religijność zewnętrzna, która kładzie nacisk na rytuał i pozbawiona jest tego, co jest życiem duchowym. Rytualność, która nie przenika do naszego wnętrza, która nie powoduje naszej zmiany na lepsze. Bardzo często właśnie dewocję kojarzymy w kategoriach takiego wyrazistego obrazka. Ktoś, kto modli się godzinami, ktoś, kto sprawdza też, jak inni stoją ze swoją modlitwą. Tak? Mówimy o dewocie, mówimy często o dewotce. Tutaj przy okazji przestrzegałbym przed oskarżaniem każdego na lewo i na prawo o dewocję, jeśli tylko się dużo modli. To, że ktoś się dużo modli, to jeszcze nie jest dewocja. Natomiast z pewnością dewocją jest każda sytuacja, gdzie to życie pozornie duchowe jest jedynie życiem na pokaz. Ja myślę, że zawsze warto zastanowić się, gdzie leżą źródła dewocji, bo to się wydaje oczywiste, ale te źródła dewocji mogą być różne. Myślę, że najczęstszy przypadek to jednak właśnie chęć pokazania się w środowisku. Myślę, że w tych takich jeszcze wspólnotach tradycyjnych, gdzie religijność była czymś naturalnym, to taka dewocja pokazowa miała w sobie coś z takiego ścigania się na lepsze, kto tu jest bardziej pobożny. Takim obrazem najbardziej chyba znanym w literaturze, pierwszym rozpoznawalnym, myślę, że jest Świętoszek Moliera. Zobaczcie, jak literatura szybko wyłapała, że obok takiej zdrowo pojętej religijności mamy często właśnie do czynienia z wynaturzeniem. Tartuf, który jest tym świętoszkiem, no mówimy bigot, mówimy dewota, ale w jego wypadku akurat dewocja przekłada się na konkretne cele życiowe. On zyskuje zaufanie, zaufanie mało powiedziane, słuchajcie, on zyskuje zachwyt, uwielbienie orgona i przy okazji zyskuje zgodę na spadek po nim, tak? Orgon przepisuje swój majątek, który miał należeć do dzieci, przepisuje właśnie Tartufowi. Tartuf również może liczyć, przynajmniej na początku, na rękę córki Orgona, która wcale go nie chce. Dopiero tutaj intryga ratuje młodych i te niecne zamysły Świętoszka wychodzą na jaw. Także dewocja może mieć różne ukryte mechanizmy, bardzo często jest właśnie takim mechanizmem manipulacyjnym. Ale najczęściej właśnie w dewocji jest coś z hipokryzji. Gest na zewnątrz skierowany do innych ludzi. Zobaczcie, jaki ja jestem, jaka jestem pobożna i to, jak faktycznie żyjemy i to świadectwo życia jest czymś absolutnie antyreligijnym. Jeden chyba z najbardziej znanych tekstów w literaturze polskiej, Ignacy Krasicki, biskup warmiński i jego bajka o dewocji, dewotka. Dewotce służebnica w czym im siś przewiniła, właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa i odpuść nam winy, jako my odpuszczamy, biła bez litości, uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. No, mamy tutaj pewien koncept, zestawienie tego, co ktoś mówi i coś robi, te słowa i to zachowanie całkowicie sobie przeczą, ale mamy chyba też coś więcej. Bardzo długo wydawało mi się, że ta bajka jest taka trochę o niczym, w końcu wszyscy wiemy, czym jest dewocja, ta dewotka, która nie widzi sprzeczności, tak? Ale chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na kilka innych zjawisk związanych z dewocją. Mamy tutaj pewną sytuację przemocową. Mamy panią i służącą. Oczywiście w czasach minionych taka sytuacja była czymś naturalnym. I dewocja w wypadku naszej pani wiąże się jeszcze z czymś więcej, z czymś, co nazywamy rygoryzmem religijnym. Rygoryzm, a więc taka postawa, w której jestem przekonany, że ja reprezentuję samego Pana Boga, że w której nie ma miejsca na miłosierdzie, ale wymogi etyczne wobec innych, bo nie wobec siebie, pozwalają mi również na użycie w niektórych sytuacjach siły. tutaj ten splot tego, co się mówi i co się robi, nie jest tak do końca oderwany od siebie, byśmy powiedzieli, tak? Ten rygoryzm związany właśnie, kiedyś to się mówiło też jansenizm, z takim poczuciem, że Pan Bóg to jest taki mały kapral, który pilnuje tylko, żebyśmy na krok nie zboczyli ze ścieżki cnoty. I okazuje się, że ostatecznie zło, które ktoś tutaj robi, dużo większe zło popełnia nasza pani, niż ta służąca, która w czymś przewiniła. Ta przewina prawdopodobnie jest niewielka. Więc bardzo często ta dewocja jest na poziomie takim międzyludzkim i ktoś patrząc z boku widzi, że ta dewocja ma miejsce, ale najczęściej sam dewota jest przekonany o swojej głębokiej religijności. Inny tekst, w którym dewocja dochodzi do głosu, ale tutaj ta dewocja ma już nieco inny charakter, jest fraszka Norwida. Znów Norwid, słuchajcie. Dewocja krzyczy, Michele wychodzi z kościoła. Prawda. Dewocja tylko tego nie postrzegła, że za kościołem człowiek o ratunek woła, że kona, że aby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy i związuje rany. Norwid sięga tutaj nieco głębiej. Właśnie Norwid pokazuje dewocję już w wymiarze społecznym. Dewocja krzyczy, tak? Mamy tutaj jakąś figurę społeczeństwa. To nie jedna osoba krzyczy, ale ci, którzy stoją na straży wąsko pojętej moralności. Właśnie bardzo często te rzeczy gdzieś są blisko siebie, niekoniecznie tożsame, ale pojmowanie religijności w kategoriach sztywnej moralności dalekie jest jeszcze od prawdziwej religijności. I dewocja, która widzi zło poza sobą, zobaczcie, co on robi, odchodzi z kościoła. Ten temat obecnie jest bardzo na czasie. Mamy cały szereg takich właśnie wystąpień, odejść, bardzo często głośnych, tak? I te dyskusje społeczne. Ale Norwid, który przecież był wiernym synem kościoła, który nie tylko był bardzo ortodoksyjny w myśleniu, ale też bardzo dużo wniósł świeżego, swojego, do myślenia chrześcijańskiego, który jest takim żywym przykładem, że chrześcijaństwo jest czymś, o czym się myśli, tak? Bardzo indywidualnie, bardzo twórczo pewne koncepcje przejmuje. To równocześnie dostrzega, że ta głęboka religijność nie może zatrzymywać się na poziomie gestów symbolicznych, bo my bardzo często trwamy sztywno przy tej przestrzeni symbolicznej. Nie wolno, nie należy, jak tak można. Pilnujemy właśnie tego, co dotyczy rytuału. Ale tracimy z oczu, bije się w piersi, bo sam nie bez winy, żywego człowieka, który oczekuje naszego miłosierdzia, który często właśnie poza kościołem rzekona i aby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy. Ten ornat, ten strój liturgiczny, który czasem trzeba, co symbolicznie oczywiście tutaj Norwid o tym mówi, podrzeć na pasy, żeby uratować czyjeś istnienie. Dewocja zawsze jest pytaniem o to, na czym polega prawdziwa, głęboka religijność. Ktoś tak ładnie powiedział, ja się z tym zgadzam, w każdej osobie religijnej zawsze jest jakaś nutka dewocji. To nie jest tak, że należy punktować innych, ty patrz, jaki to dewota. Tylko przed takim myśleniem w kategoriach właśnie rytualnych, w kategoriach również czegoś, co nazywamy religijnością naturalną. Takie właśnie odruchy, by liczyć na to, że modlitwą coś się da załatwić. Przed tym trzeba się chronić. Dewocja jest zawsze jakimś wyzwaniem i dewocja powinna zawsze być pytaniem skierowanym do mnie, gdzie szukać tej dojrzałej religijności. Dziękuję.